Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jemu chwała. Kochani, schylmy swoje głowy jeszcze na chwilkę. Ojcze, dziękuję Ci za to, że nas tutaj zgromadziłeś jako swój Kościół i dziękuję Ci za to, że chcesz do nas mówić. Dziękuję Ci za to, że chcesz objawiać swoje serce, że chcesz nam pokazywać, jaki jesteś. I proszę Cię teraz, Panie, byś wyciszył nasze myśli, jeśli gdzieś są rozbiegane. Tak byśmy mogli się skoncentrować na Tobie i na Twoim Słowie. Ja, Panie, proszę Cię o to, bym mógł mówić wprost Twojego serca. Oddajmy Tobie ten czas. Tobie i tylko Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen. Jakiś czas temu wpadł w moje ręce pewien artykuł. Był to przedruk z zachodniej prasy. Wywiadu, jaki udzielał pewien niemiecki psychiatra, w którym komentował wyniki swoich najnowszych badań, które przeprowadził pod nazwą Koszt miłości. I wniosek z tych badań był następujący, że bezpieczne przywiązanie dziecka do matki i do ojca może w przyszłości znacznie zmniejszyć koszty społeczne. Przez kilka lat przebadali ponad 170 dzieci w Wielkiej Brytanii w wieku między 3 a 7 czy 8 rokiem życia i z dziećmi, które miały problemy behawioralne. I pierwotnie tak naprawdę to, co przyświecało tym naukowcom, to było, ich celem było sprawdzić, czy tym buntowniczym, antyspołecznym zachowaniom można w jakikolwiek sposób zaradzić dzięki, jak to oni tam nazwali, dzięki odpowiedniemu treningowi rodzicielskiemu. Cokolwiek by miało to znaczyć, nie chcę jakby w to się zagłębiać. Natomiast taki był cel tego badania. W każdym razie udało się wykazać, że dzieci, które miały bezpieczną więź przynajmniej z jednym z rodziców, miały mniej problemów w szkole i znacznie rzadziej musiały korzystać z pomocy psychologów. Co więcej, szczególnie ważna okazała się, bardzo ważna okazała się dobra więź z ojcem. Dzieci, które tą więź miały zaburzoną, dzieci, które miały zaburzoną więź również z matkami, uwaga, generowały 1,5 koszta razy więcej kosztów na edukację w przyszłości, na pomoc właśnie terapeutyczną, czy też na pomoc prawną. Ale uwaga, panowie, w odniesieniu do nas stosunek ten wynosił 10:1. Jeśli jesteś ojcem, to chcę ci powiedzieć, jeśli dziś nie zadbamy jako rodzice, jako ojcowie, o nasze dzieci, o zbudowanie właściwej więzi ze swoimi dziećmi, to najprawdopodobniej w przyszłości przyjdzie ci za to zapłacić, chociażby przez to, że będziesz musiał więcej wydać na jego edukację. A jeśli nawet nie ty jako ojciec, to być może my jako społeczeństwo będziemy musieli wydać na psychologów, pedagogów, czy też na właśnie prawników, jeśli twoje dziecko wejdzie w konflikt z prawem. Dlaczego więź z ojcem jest tak ważna? Z badań nad więzią wiadomo, że dzieci, które mają bezpieczną więź z ojcem, są zazwyczaj bardziej stabilne emocjonalnie i kompetentne społecznie. Widać wyraźnie, że rola ojca jest kompletnie niedoceniana. Jest to szczególnie zauważalne u chłopców, którzy mają skłonności do wchodzenia w konflikty z prawem. Wiecie, najlepszym chyba dowodem na to, jak potężną na potrzebę miłości ojca są statystyki ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy wczytywałem się w nie, to powiem wam, włos się jeżył. Dzieci, które wychowywały się bez kontaktu z ojcem, najczęściej po pierwsze popełniały samobójstwa lub targały się na swoje życie. 63% młodzieży, która dokonuje próby samobójczej, wskazuje, że nie miała właściwej więzi z ojcem. Znacznie częściej uciekają z domów, przejawiają problemy z dyscypliną. 70% dzieci, które ucieka ze szkoły, czy też przedwcześnie kończy edukację, wskazuje jako problem, że nie miały więzi z rodzicami, ale przede wszystkim nie miały więzi z ojcem. Znacznie częściej sięgają po używki, bo aż 75% dzieci, które takiej więzi emocjonalnej nie zbudowały. I uwaga, 85% więźniów przepytanych okazuje się, że nie miało stabilnej więzi z ojcem. Ponadto ogromny blok badań psychologicznych poświęcony został roli ojca w kształtowaniu się poczucia męskości u chłopców oraz orientacji i więzi seksualnym ze szczególnym uwzględnieniem homoseksualizmu. Wiecie, natrafiłem na badania, to są stare badania z lat 60. i 70. Szafira i Robinsa, które wykazały, że tylko 13% homoseksualistów identyfikowało się w dzieciństwie ze swoim ojcem. Wśród osób o orientacji heteroseksualnej odsetek ten wynosił aż 65%. Sam osobiście mam dwójkę znajomych, dwójkę kolegów. Kiedy z nimi rozmawiałem i pytałem, oni sami się określają jako osoby o orientacji homoseksualnej. Kiedy pytałem ich o to, jak wyglądał ich dom, to wszyscy oni mówili, że nie mieli zbudowanej, stabilnej więzi z ojcem. Wyniki tych badań powinny nam, ojcom, rodzicom, opiekunom, wychowawcom, terapeutom dać bardzo wiele do myślenia, ponieważ to pokazuje, jak potężną odpowiedzialność my jako rodzice i my, panowie, jako ojcowie niesiemy. Pewnie zadajcie sobie pytanie, no dobra, ale po co to wszystko mówię? Po co ten przydługi wstęp? Ten artykuł bardzo mocno mnie zatrzymał. Siedziałem i zastanawiałem się nad moim rodzicielstwem. Zastanawiałem się nad tym, jakim jestem ojcem, jaki daję wzór swoim dzieciom, co one wyniosą z domu, ale co najważniejsze, jaki obraz Boga ja im niosę. Tak, dobrze usłyszeliście. Jaki obraz Boga, z jakim obrazem Boga one wejdą w dorosłe życie? Ponieważ wtedy, kiedy czytałem ten artykuł, przypomniałem sobie badania, jakie jeszcze na studiach przytaczano nam w kontekście tego, że my jako rodzice, my jako ojcowie, to jak nasze dzieci na nas patrzą, to jak nas postrzegają, to jaki mają stosunek emocjonalny do nas, w przyszłości przenoszą później na Boga Ojca. Obraz Boga kształtuje się w człowieku od najwcześniejszych lat. Nie jest czymś wrodzonym, ani czymś nabytym, ale powstaje stopniowo w naszej psychice. Osoba ojca ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju i, tak jak powiedziałem, właściwego kształtowania się obrazu. W pierwszych latach życia dziecko wszelkie zauważone cechy u rodziców, uwaga, przenosi na Boga. Zobaczcie, jaki potężny wpływ my niesiemy, a szczególnie właśnie osoba ojca. Znaczna część tych badań prowadzonych była z perspektywy psychoanalizy. Tak naprawdę tym ojcem, który postawił taką tezę, że tak może to wyglądać, że właśnie my przenosimy nasz obraz Boga Ojca z naszych ziemskich rodziców, postawił Zygmunt Freud. To kolejni badacze po nim podjęli wysiłek, by przebadać ten temat i zgłębić go bardziej. Zygmunt Freud postawił taką tezę właśnie, że Bóg jest projekcją obrazu Ojca, jest wyobrażony na wzór Jego i osobisty stosunek do Niego. I tak jak powiedziałem, wielu później to badało. Tych badań jest cała masa. Ja w tym tygodniu, przygotowując się do tego słowa, poszperałem też trochę w internecie, próbowałem sobie odtworzyć część z tych badań. Nawet natrafiłem na takie badanie księdza Bukowskiego, który na Uniwersytecie Szczecińskim również przeprowadził takie badanie na grupie młodych dzieciaczków, które komunijnych. I powiem wam, ciężka literatura, bo to napisane takim bełkotem naukowym, ale przebrnąłem przez to. Powiem wam, bardzo mocno mną potelepał ten artykuł, ponieważ zadawali dzieciaczkom pytania, jak widzą, jak postrzegają swojego ojca, swoich rodziców. A później te same pytania zadawali w kontekście Boga. Te same cechy charakteru prosili, żeby przypisali Bogu. Okazało się, że w 70-80% one były zbieżne. Jeśli twoje doświadczenie ojca w dzieciństwie było pozytywne, jeśli twój tato był dla ciebie dobry, okazywał ci czas, akceptację, był troskliwy względem ciebie, to najprawdopodobniej taki obraz ojca, Boga Ojca wyniosłeś. Ale jeśli twoje doświadczenia z ojcem były trudne, jeśli twój tato gdzieś nawalił, to w konsekwencji być może twoja relacja z Bogiem Ojcem będzie wymagała uzdrowienia. A być może nawet pomocy duszpasterskiej. To słowo, którym dzisiaj chcę się dzielić, z jednej strony ma na celu uświadomienie nam odpowiedzialności nas jako rodziców. Nie chodzi o to, abyśmy wyszli po tym słowie, jeśli gdzieś zauważysz, w czym nie domagasz, Duch Święty coś ci pokaże, to nie o to chodzi, byś wyszedł stąd w poczuciu potępienia. Ale kiedy dokonasz wglądu w siebie, jeśli Pan Bóg coś ci pokaże, to po to, by to przyniosło zmiany w twoim życiu. Ale przede wszystkim to słowo, którym dzisiaj chcę się dzielić, chciałbym, byśmy przyjrzeli się obrazowi Boga, jaki nosimy w sobie. Czy twój obraz Boga, jaki nosisz, jest obrazem Boga, jaki widzimy w Biblii? Czy może jest obrazem twojego Ojca Ziemskiego? Jaki jest twój obraz Boga Ojca? Czy jest dokładnie taki, jaki widzimy go w osobie Jezusa Chrystusa? W Ewangelii Jana czytamy taki fragment, że jeden z jego uczniów, Filip, zapytał Jezusa: Panie Jezu, pokaż nam Ojca. A Jezus mówi do niego: Filipie, tyle czasu z wami spędziłem i jeszcze nie rozumiesz? Kto widział mnie, powiedział mu Jezus, ten widział Ojca. Jezus jest doskonałym odbiciem obrazu Boga. Bóg na przestrzeni wieków, na przestrzeni historii, jak czytamy Boże Słowo, objawiał nam się stopniowo. Z każdą księgą, z każdą kolejną księgą widzieliśmy, mogliśmy go poznawać coraz lepiej, ale pełne objawienie Boga Ojca mamy w osobie Jezusa Chrystusa. Czy dokładnie tak widzisz Boga Ojca? Czy tak go postrzegasz? A może masz obraz Boga, który się tobą nie interesuje? Który siedzi gdzieś sobie na chmurce jako taki dziadek z bródką. Wiecie, ja z takim obrazem Boga wchodziłem w dorosłe życie. A może masz obraz Boga, który nie ma dla ciebie czasu, bo twój tato był ciągle zapracowany, bo wszystko inne było ważniejsze. Może jego pasje były dla niego ważniejsze. A może masz obraz Boga, który jest kontrolujący, taki, wiecie, niebiański policjant. Bo może właśnie tato ciągle poddawał cię kontroli, sprawdzał. Był nadtroskliwy, być może trzymał cię po prostu pod kloszem. I dziś z takim obrazem Boga kontrolującego wchodzisz w życie. A może masz obraz Boga, który absolutnie wszystkiego zabrania. Tego nie mogę, tamtego nie mogę, same zakazy. Może masz obraz Boga, który nigdy ci nie wybaczy. Bo może, nie wiem, twój tatuś tygodniami potrafił do ciebie się nie odzywać za to, co przeskrobałeś. Przypominam sobie chyba takim najlepszym obrazem, takim przykładem wpływu psychologia podaje osobę Marcina Lutra. On w dorosłe życie wchodził ze spaczonym obrazem, ponieważ jego tato z jednej strony oczywiście go kochał, ale miał całkowicie inny pomysł na jego życie. Z jednej strony go wyedukował. Wiecie, w tamtych czasach wyedukować syna to było coś. Trzeba było włożyć ogromny trud i wysiłek finansowy. I ojciec miał plany, ambicje, marzył, by jego syn był prawnikiem. Ale Marcin Luther postanowił pójść inną drogą. I to powodowało, że nie odczuwał akceptacji. W swoich listach on pisał właśnie o tym, że nie czuł akceptacji ze strony ojca. Nawet kiedy przyjmował święcenia kapłańskie, ojciec go dosyć mocno skrytykował. Opisywał wpływ, jaki wywarło na niego to, jak jego tato potrafił kiedyś go skatować, ponieważ gdzieś jakieś orzechy zostały skradzione, zginęły i tato przypisał to jemu. Martin Luther przez wiele lat borykał się z niewłaściwym obrazem Boga Ojca. Może widzisz Boga jako karzącego Ojca, który właśnie za każde przewinienie jest gotowy ci przywalić, spuścić sromotne lanie. A może twoim obrazem Boga jest Bóg kolega, który tak naprawdę na wszystko pozwala. Wiecie, wielu ludzi ma taki obraz Boga, ponieważ rodzice nie stawiali mu wymagań, wszystko było można. Rodzice i tak zawsze tam machali ręką. I później ludzie właśnie tak postrzegają Boga Ojca i myślą sobie, że przecież i tak mi wybaczy. I tak mogę wszystko, przecież to jest fumfel. Wiecie, mógłbym wymieniać i wymieniać. Na razie zarzucam te pytania. I chcę was, żebyście one was pracowały. Być może później, jak starczy czasu, do nich wrócę. Tymczasem chciałbym nas zaprowadzić do fragmentu Bożego Słowa, do Ewangelii Łukasza, do 15 rozdziału. To jest fragment, który większość z was doskonale zna. Jest to chyba najbardziej znane podobieństwo, jakie Jezus nam pozostawił. Jest to historia, która w naszych Bibliach jest nazywana historia o synu marnotrawnym. W sumie nie wiem tak naprawdę, czemu to się tak nazywa. Bo dla mnie tak naprawdę ta historia to jest historia o Bogu Ojcu. O tym, jakim On jest. I chciałbym, byśmy przyjrzeli, próbowali trochę zburzyć ten obraz. Jeśli jesteś tutaj na tym miejscu, jeśli być może nas oglądasz przed monitorem, jeśli twój obraz Boga Ojca jest kompletnie spaczony, to przyjrzyjmy się tej historii i temu, jaki obraz możemy znaleźć w tym podobieństwie. Chciałbym, abyśmy jednak spojrzeli na niego troszkę z innej perspektywy niż do tej pory. Ale pierw ją przeczytajmy. 15 rozdział Ewangelia Łukasza, wersety od 11. Potem rzekł, chodzi o Jezusa oczywiście w kontekście, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, a tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnąc napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał jego ojciec. Użalił się i podbiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście ty szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na rękę, jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do niego, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym mógł się zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś do niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Gdybyśmy zapytali tego młodszego syna, na początku tej historii, jaki jest twój ojciec? Czy mógłbyś go opisać, jaki jest twój ojciec? Jak sądzicie, co by nam powiedział o swoim tacie? No, na pewno coś go uwierało, coś... Skoro chciał wyjść z domu, chciał z niego uciec, pokorzystać ze świata, to znaczy, że czuł w jakiś sposób się ograniczony, nie wiem. Być może powiedziałby, że jest wymagający. Na pewno by powiedział, że jego tato był bogaty. A gdybyśmy zapytali tego starszego syna, jaki jest twój tato? Czy mógłbyś nam go opisać? Co on by nam odpowiedział? Wiecie, patrząc na jego odpowiedź na końcu, kiedy on mówi: ja nigdy nie przestąpiłem twojego rozkazu, ja zawsze ci służyłem. Myślę, że moglibyśmy się bez jakichś większych obaw, myślę, że on by bardzo mógł powiedzieć to samo. Tato był wymagający, ja... Przecież on miał takie poczucie, że ciągle wypełniał jego rozkazy, no tak to nazwał. Na pewno by powiedział, że jest właśnie, może by powiedział, że jest niedoceniający. Przecież czuł się niedoceniony później. Na pewno musiał mieć też w sobie już na początku jakąś takie poczucie niesprawiedliwości. Próbuję wam coś na coś zwrócić uwagę. Jeden i drugi tyle lat mieszka z ojcem w domu. Tyle mieszkają pod jednym dachem. Ale w moim odczuciu jeden i drugi tak naprawdę nie zna ojca. Jeden i drugi tak naprawdę nie zna dobrze swojego ojca. Bo gdyby chociaż ten młodszy go znał, znał jego serce, znał jego motywację, no bo jeśli przyjmiemy, że on czuł, no bo chciał uciec, czuł, że ojciec go ogranicza i chciał się wyrwać, no to znaczy, że czuł, że nie wiem, że ten tato coś za dużo od niego wymaga. Gdyby on czuł jego serce, rozumiał go, to czy on by uciekł z tego domu? Pamiętam w swojej młodości, bardzo długo nie rozumiałem, dlaczego mama tak dużo ode mnie wymaga. Kiedy koledzy w sobotę już byli na trzepakach, grali w piłkę, całe podwórko wrzało. Wiecie, to jeszcze te czasy były. To nie to, co dzisiaj. Podwórka, place zabaw świecą pustkami, bo wszyscy siedzą na, dzieci siedzą na komórkach, na tabletach. Straszny czas. Ale to były jeszcze te lata, kiedy po prostu były tłumy na trzepaku. I pamiętam, ja nie rozumiałem, dlaczego mama ode mnie wymaga, bym jeszcze, nie wiem, odkurzył, umył podłogę. Moi koledzy już się bawili, a ja musiałem powycierać kurze w pokoju, nie wiem, pomóc jej coś w kuchni. Mama nas wychowywała prawie sama, była nas czwórka. Tato był w ogóle niezaangażowany w takie obowiązki codzienne. I wszystko było na tej biednej mamie i mama mówiła: zrób to, zrób tamto. Ja czułem wewnętrznie, że się męczę i się duszę. Byłem sfrustrowany, moi kumple grali w piłę, a ja musiałem coś tam robić. Wiecie, po wielu latach zrozumiałem, co mama próbowała mi dać. Musiało upłynąć wiele lat, zanim kiedyś, jak miałem chyba, nie wiem, 30 kilka lat na karku, usiadłem naprzeciwko mamy, powiedziałem: mamo, dziękuję ci za to, za wysiłek i trud, który włożyłaś w to, że wtedy mi się wydawało, że mnie ograniczałaś, ale ja rozumiem, co tobą kierowało, jaka była twoja motywacja. Patrzyłem na swoich kolegów, którzy nic kompletnie przy sobie nie potrafili zrobić. Ja do dziś potrafię ugotować, nie wiem, wyprasować koszulę, upiec ciasto. Dziś dopiero rozumiem trud i co stało za tym. I wiecie, wielu ludzi dokładnie w ten sam sposób postrzega Boga Ojca. Postrzegamy go jako takiego ojca, który ciągle coś wymaga, ma jakieś stawia oczekiwania, nas ogranicza, nie rozumiejąc tak naprawdę, co za tym stoi. I że on próbuje nas chronić, przygotować do życia, zabezpieczyć. Wielu z nas jesteśmy jak ci synowie. Jesteśmy w kościele, mieszkamy, można by było powiedzieć, pod jednym dachem. Ale tak naprawdę wielu z nas nie zna Ojca. Wielu z nas nie rozumie Jego serca. Mamy oczywiście jakieś wyobrażenie, coś na Jego temat wiemy, może nawet niektórzy jesteśmy poukładani teologicznie, ale tak naprawdę nie mamy, wielu z nas nie ma tego doświadczenia Ojca, tego przytulenia, nie wiem jak to nazwać. Później do tego wrócę. Ale idźmy dalej, patrzmy dalej na postawę ojca. Syn prosi, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Powiem wam, nawet nie wiem za bardzo jak to skomentować, jak to ubrać w słowa, ale poziom jego nonszalancji i bezczelności był straszny. Ta prośba była straszna, okrutna. To tak jakby powiedział, tato, chciałbym, byś już umarł. Nie jestem w stanie już dłużej czekać. Potrzebuję swojej części spadku. Nie wiem, ile pociągniesz, może 10-20 lat. Przepraszam cię najmocniej, ale ja już nie mam czasu. Chciałbym, byś umarł. Daj mi swoją kasę. Jak byś zareagował, gdyby twoje dziecko przyszło do ciebie z taką prośbą? Czy zachowałbyś się tak jak ten ojciec? Jestem przekonany, że wielu z nas by spękło serce. Myślę, że ja wziąłbym pokoń. Ja, znając swój temperament, myślę, że bym pogonił młokosa. Nie byłbym w stanie się chyba zdobyć na taką reakcję, jak ten zrobił ten tato. Myślę, że ci bardziej narwani z nas, którzy mają krótszy ląd, nie wiem, czy by młody człowiek ustał na nogach, bo by zgarnął być może liście od jednego z ojców za tą chamską prośbę. Ale zobaczcie, co robi ojciec. On nie dyskutuje, on się nie denerwuje, on nie krzyczy. Jestem przekonany, że z pękniętym, przeszytym sercem daje mu to, o co on poprosił. Jestem przekonany, że ten ojciec wiedział, że nie ma innej drogi. On doskonale wiedział, że jego syn najprawdopodobniej musi przeżyć na własnej skórze, doświadczyć upadku, sparzyć się, by coś zrozumieć. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Czy masz świadomość, że ten ojciec jest obrazem Boga? Jeśli twoje wyobrażenie jest inne, jeśli masz poczucie, że Bóg ojciec jest właśnie takim policjantem, który kontroluje, który zabrania, to przyjrzyj się tej historii, temu podobieństwu. Niektórzy zapewne mogliby powiedzieć, ale ten ojciec go nie kochał, bo przecież jaki kochający ojciec dałby mu 1/3 spadku, bo tyle on otrzymał mniej więcej. Prawo pierworództwa mówiło, że najstarszemu synowi przypadało 2/3 majątku. Więc on jako ten młodszy 1/3 majątności należało mu się. I być może myślisz sobie, no przecież nikt mądry, nikt kochający ojciec by tak nie postąpił. Odpowiedzialny ojciec. Może niektórzy z nas by powiedzieli, że on był nieodpowiedzialny. To przecież jaki odpowiedzialny ojciec by zrobił coś takiego? Wiecie, ja znam rodziców, wierzących ludzi, którzy w mylnie rozumianym poczuciu miłości tak stawiają granice, tak barykadują dzieciaczka, że ten młody człowiek, oczywiście wiecie, granice są dobre. Dzieci potrzebują granic i do pewnego wieku one się czują w tych granicach bezpiecznie. Ale przychodzi taki moment, przychodzi taki wiek, że mądry rodzic jest jak ten ojciec. Mądry rodzic w pewnym momencie musi pozwolić dziecku popełnić swoje błędy. Bo taki jest po prostu, bo na tym polega miłość. Miłość ta prawdziwa miłość, którą tu pokazał nam Bóg Ojciec, objawia się w wołałości. List do Galacjan, 5:1 mówi, że w Chrystusie powołał nas, do wolności powołał nas Chrystus. Decyzja, że kocham objawia się w tym, że podejmuję decyzję, że mogę być zraniony, że mogę być rozczarowany. Jeśli ciężko ci uwierzyć, że Bóg ciebie kocha, to być może właśnie twój tato ziemski nie okazywał ci miłości. To właśnie spójrz na obraz tego Ojca. Bóg ciebie kocha i podjął decyzję dokładnie tak samo, jak w tej historii ten ojciec. Czy macie świadomość, że każdy z nas otrzymał 1/3 swoją majątności? Powiem więcej. Nie tylko tu, jak siedzimy zgromadzeni, otrzymaliśmy 1/3 swoją majątności. Wszyscy, którzy są na tym świecie również. Bóg Ojciec w osobie Jezusa Chrystusa podjął decyzję, podjął ryzyko i dał ci swojego Syna, licząc się z tym, że ty być może nigdy nie wrócisz do Niego. Ofiarował nam Jezusa Chrystusa, dał nam 1/3 siebie, można by było powiedzieć. Nigdy do Niego nie przyjdzie. Wiedząc, że być może wielu z nich nigdy do Niego nie przyjdzie i będzie kpiło z Jego imienia. Jezus Chrystus nie umarł tylko za nas, wierzących, ale również za tych, którzy są na świecie. Czytajmy dalej, 17-19. A wyjrzawszy w siebie, rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Ja już nie jestem godzien nazywać się synem z twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Tam jest napisane: wejrzawszy w siebie. Co to jest za moment w naszym życiu? To jest ten moment, kiedy właśnie idziemy w świat, idziemy swoją drogą. Nie patrzymy na to, co mówi Bóg. Idziemy w świat i nagle zderzamy się, idziemy na czołówkę, robimy wszystko nie tak, jak Pan Bóg nam mówił. I nagle doświadczamy tego upadku, tej demoralizacji, jakkolwiek by tego nie nazwać. Nie wiem, wielu właśnie wali w ścianę, rozjeżdża się, życie go przeora przez ziemię. Jemy już z tymi świniami praktycznie, wielu z nas doświadczyło tego, prawda? I to jest ten moment, kiedy dokonujemy wglądu. I mówimy: co ja najlepszego zrobiłem? Wrócę do domu, tam czeka ojciec. Wiecie, siedziałem w tym tygodniu, rozmyślałem nad tym fragmentem słowa, ale zastanawiałem się, czy ten syn już zrozumiał, czy on już przejrzał na oczy, czy on już wiedział, jaki jest ojciec? Owszem, on wiedział, że ojciec go najprawdopodobniej przyjmie. Wiedział, że może go nie odrzuci, skoro podjął tą decyzję, żeby do niego przyjść. Ale chcę sobie na coś zwrócić wam uwagę. Na to, co on mówi na końcu, w tym 19. Bo ten fragment mi pokazuje, utwierdza mnie, że ten syn dalej nie zna do końca ojca. Owszem, on podejmuje decyzję o powrocie, ale on dalej nie wie, jaki on jest. On do niego mówi: uczyń mnie swoim najemnikiem. Uczyń mnie swoim najemnikiem. On jest przekonany, że on teraz będzie musiał ciężko odpracować to, co zniszczył. To, jak zmarnotrawił pieniądze ojca. On jest przekonany, że teraz będzie musiał najprawdopodobniej przez najbliższe lata ciężko pracować razem ze sługami ojca. Był pewnie być może przekonany, że ojciec jak wróci, to mu wyprawi kazanie, a później powie: a teraz gówniarzu, do roboty, będziesz ciężko pracował dzień i noc. to pokazuje, że on go dalej nie zna. Że on dalej nie rozumie jego serca. Wiecie, jak wielu z nas zachowuje się podobnie? Wielu z nas, kiedy doświadcza tego wejrzenia w siebie, nowego narodzenia, przychodzimy do Boga i kiedy nawet Bóg otwiera na nas ręce, przytula nas, tak jak w tej historii, całuje nas, to my mamy, wielu z nas nosi takie poczucie, że teraz to musimy Panu Bogu się odwdzięczyć. Teraz to będziemy musieli być Jego najemnikami, Jego służącymi. Prawda jest taka, że jak przyglądałem się tym badaniom, to wiecie, że najprawdopodobniej większość z nas ma takie poczucie, bo duża część z nas ma takie poczucie, że teraz musi zapracować sobie na przychylność, na akceptację, ponieważ nie otrzymaliśmy akceptacji od naszych rodziców ziemskich. I nosimy w sobie poczucie, że teraz musimy coś zrobić, aby Bóg nas przyjął, aby Bóg nas akceptował, aby Bóg nas okazywał nam dalej miłość. Ale Bóg nie chce z ciebie robić najemnika. Bóg nie chce z ciebie robić najemnika, bo ty jesteś Jego synem i Jego córką. Słuchajcie, werset 22 mówił: Ojciec zaś rzekł, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Ojciec pomimo tego, co on zrobił, pomimo tej okrutnej prośby, to jest bardzo delikatne słowo, przywraca mu godność syna, przywraca mu jego autorytet i on nie oczekuje od niego, by on cokolwiek robił. On nie mówi do niego, a teraz do roboty będziesz ciężko odpracowywał to, co straciłeś. Widzicie to? Bóg nie chce, abyś był jego najemnikiem, sługą, abyś robił coś dla niego. Zrozumcie mnie dobrze to, co ja mówię. On nie chce, byś dla niego tyrał i pracował i robił, ale byś z nim był. Byś z nim po prostu był. Ktoś kiedyś powiedział, nawet nie pamiętam kto, że chrześcijanie się dzielą na dwie grupy. Na tych, którzy dla niego pracują i na tych, co z nim są. Na tych, co dla niego pracują i na tych, co z nim są. Mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę wam przez to powiedzieć. Ale patrzmy dalej na ojca. Wstał, poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Zobaczcie, jaki tu widzimy obraz ojca. On czeka cierpliwie, wypatruje swojego syna, nie rzuca gromami, nie wysyła pogróżek, listów. Mówi: Smarku jeden, jak przyjdziesz, jak cię dopadnę. On po prostu czeka. I zobaczcie, jaka jest postawa syna. Ten syn przychodzi, ale my nie czytamy, że to nie syn się rzuca mu na szyję. To nie syn przytula go, całuje, pada mu do stóp. To ojciec podwija kiece, jakkolwiek by to głupio nie wyglądało. W tamtych czasach mężczyźni chodzili z szatami po kostki. Nie dość, że ciężko było w tym biegać, to jeszcze kultura żydowska nie pozwalała na to, by ojciec nestor rodu biegł. On nie patrząc na konwenanse, on nie patrząc na to, co inni sąsiedzi powiedzą, podwija kieckę i biegnie do swojego syna. Rzuca się ojciec mu na szyję, przytula go, ściska, całuje. Syn być może nawet nie był w stanie mu spojrzeć w oczy. To jest miłość. To jest miłość. Zobaczcie, a ojciec użalił się, rzuca mu się na szyję. Powiem wam, ja tego nie rozumiem do dnia dzisiejszego. Ja mam trud. Bo dla mnie ta miłość jest tak niepoprawna, po ludzku. Ona jest tak niepoprawna, ona jest tak skandaliczna. Kto z nas by tak zrobił? Po takim upokorzeniu. Ilu z nas by tak postąpiło, kochani? Ilu z nas potrafiłoby po takim upokorzeniu przez syna tak go przyjąć, tak go zaakceptować. Ale taki jest nasz Bóg. Czy naprawdę Go takiego znasz? Czy taki obraz Boga nosisz w swoim sercu? Czy może nosisz właśnie obraz Ojca Ziemskiego? Wiecie, co ja dostrzegłem w tym tygodniu jeszcze w postawie Ojca? To, co mną potelepało, to to, że ten Ojciec przychodzi, nie tylko daje mu szatę, nie tylko daje mu pierścień, nie tylko przywraca mu właśnie w ten symboliczny sposób godność Syna, ale On nie gada, nie ględzi, nie czyni mu kazania. Ja bym chyba tak zrobił. Moje dzieci wiedzą, o czym mówię. Ja bym pewnie wywalił niezłe kazanie. To mi pokazuje, jak wiele mam do zmiany. On po prostu nic nie mówi i po prostu kocha. Po prostu kocha. Muszę już kończyć powoli, bo jak nie skończę, to mnie pastor zdejmie. Wiecie, mógłbym jeszcze wiele cech na podstawie tych historii wam pokazać Boga Ojca. Moglibyśmy jeszcze przyglądać się temu podobieństwu, ale chciałbym, byśmy teraz wyszli od tego, do czego zaczęliśmy. Pomyślmy, gdybyśmy teraz po tym wszystkim, na koniec tej historii, gdybyśmy zapytali tego syna, jaki jest twój tato? Jaki tak naprawdę jest twój tato? Co on by powiedział? Myślę, że by powiedział: wow, ja go w ogóle nie znałem. Tyle lat mieszkałem pod jednym dachem, jak go tak naprawdę nie znałem. Ja myślałem, że będę musiał ciężko tyrać teraz i odpracowywać to wszystko, co zrobiłem. A on po prostu mnie zaakceptował, przyjął, przytulił, pocałował. Kompletnie myślę, że go nie znał. Dopiero kiedy wrócił, kiedy doświadczył tej miłości, tego przytulenia, jak już życie go przeorało, on dopiero zrozumiał jego serce. On dopiero zrozumiał, dlaczego tato stawiał pewne oczekiwania, wymagania, dlaczego po prostu zobaczył, jaki on jest. A gdybyśmy zapytali teraz na koniec tej historii tego starszego syna, jaki jest twój ojciec? Co on by nam powiedział? Wiecie, myślę, żeby powiedział, że jeszcze gorsze rzeczy by mówił na swojego ojca. On czuł taką niesprawiedliwość, on czuł takie nierówne traktowanie, że tak się biedaczek zapiekł, jak śruba, że nie chciał na imprezę wejść. Miałby poczucie niesprawiedliwości, złego traktowania. Starszy syn go dalej nie zna. Wiecie, co różniło tych dwóch? Doświadczenie ojca. Doświadczenie jego potęgi miłości. Ten młodszy syn został przytulony. Przytulenie, to doświadczenie zmienia wszystko. Może czujesz się jak ten starszy syn. Wiecie, ja w swoim życiu kiedyś utożsamiałem się z tym młodszym. Przyszedł taki moment, zacząłem się utożsamiać z tym starszym. Czułem pewną niesprawiedliwość. Może ty się czujesz jak ten starszy syn. Pamiętam rozmowę z jednym z naszych braci z kościoła. Gdzieś oni są już za granicą. I on mi opowiadał, że on zawsze był przy Bogu. On się wychowywał z pokolenia w pokolenie. Ojciec go jakby z dziadka, pradziadka był w kościele ewangelicznym. Mówi, ja nawet, wiesz, Marek, nie wiem, kiedy poznałem Boga, ja po prostu zawsze z Nim byłem. Czasami patrzę na życie takich osób jak ty, czy inni, którzy są w kościele, którzy doświadczyli tego przytulenia. Czasami wam zazdroszczę i myślę, że też bym tak chciał. Ja pamiętam w tej rozmowie, czułem, że on, to, czego on nie ma, a co ja mam, to to doświadczenie jego miłości, doświadczenie jego przytulenia. I wiem, że część z was być może tak się czuje, bo może zawsze jesteś, byłeś przy Bogu. My wszyscy, kochani, potrzebujemy właściwego spojrzenia na Boga Ojca. Wszyscy potrzebujemy desperacko Jego przytulenia, Jego doświadczenia, poznania Jego serca. To, co zmieniło moje serce na zawsze, to to przytulenie. Doświadczenie zmienia wszystko. To doświadczenie, którego zaznałem, zmieniło mnie raz na zawsze. Moja żona ostatnio mnie zapytała, Marek, jak to jest, że kiedy mówisz o miłości Ojca, to ty zaczynasz się wzruszać. Przecież ty tak nie masz na co dzień. No i właśnie myślę, że to jest to, wiecie. Kiedy zaczynam mówić o miłości Ojca, to po prostu moje serce się kompletnie rozjeżdża. Życzę wielu z wam takiego doświadczenia i nie mówię, że musicie popaść w grzech, nie mówię, że musicie upaść, życie was musi sponiewierać. Wierzę głęboko, że Bóg może przyjść z takim suwerennym dotykiem nieba, które zmienia absolutnie wszystko. Które zmienia absolutnie wszystko. Być może siedzisz tutaj dzisiaj, słuchasz tego słowa i myślisz sobie, no dobrze, ale ja w sumie to miałem dobrych rodziców. Właściwie też obraz Boga, jaki wyniosłem z domu, był właściwy i nie miałem go wykrzywionego. Chwała Bogu, super. Jeśli tak jest, to naprawdę dziękuj swoim rodzicom i dziękuj Bogu za to, że mogłeś w takim domu się wychowywać, ale nie każdy z niewielu, wielu z nas takiego szczęścia nie miało. Im bardziej rozmawiam z ludźmi, im bardziej okazuje się, że większość z nas żyła w pokręconym domu, gdzie była niewłaściwa relacja, nie było tej bliskości, więzi z mamą, z tatą. Ale może przyjrzyj się swoim relacjom z dziećmi. Jeśli masz właściwy obraz Boga Ojca, to przyjrzyj się może swoim relacjom z dziećmi. Czy nie popełniasz błędów, które w przyszłości zaskutkują tym, że być może twoje dzieci nie będą chciały przyjść do Boga? Że wejdą w dorosłe życie z niewłaściwym obrazem Boga Ojca? Czy dajesz dzieciom swój czas? Czy dajesz, okazujesz im swoją miłość najlepiej jak potrafisz? Czy dajesz im poczucie akceptacji, bezpieczeństwa? Czy zawsze im przebaczasz bez zbędnej zwłoki? Czy może zapiekasz się i nie odzywasz się przez kilka dni do dziecka, bo coś przeskrobało? Czy jesteś dla niego autorytetem, czy jesteś wzorem? Czy w swoim sposobie wychowywania jesteś konsekwentny? W przyszłości kiedyś nie pomyślało, a cokolwiek i zrobię, Pan Bóg i tak mi przebaczy. Czy stawiasz granice swojemu dziecku? Mądre granice. Czy potrafisz kochać go tak, jak Bóg nas ukochał, takiej miłości, która jest, objawia się w wolności? Wiecie, przychodzi taki moment w naszym życiu, że musimy po prostu nasze dzieci puścić i przestać za nie podejmować decyzje. To wszystko, o czym mówię, jest ważne. To wszystko jest ważne, bo od tego zależy nie tylko Twoja relacja z Twoim dzieckiem i to, czy właśnie w przyszłości nie poniesiesz konsekwencji tego, że będziesz musiał więcej wydać na jego edukację, czy tam na pomoce różne pedagogiczne. Ale przede wszystkim, czy będziesz próbował tak zbudować więź, by ta więź zaskutkowała tym, że Twoje dziecko kiedyś będzie zbuduje silną, mocną więź z Bogiem Ojcem. Wiecie, żebyście mieli świadomość, ja tutaj nie stanąłem jako mądrala, nie stanąłem tutaj jako ktoś, kto podjadał wszystkie rozumy, ja jestem ten mądry, a wy to nic nie wiecie. Ale w tym tygodniu, kiedy wczytywałem się w te cechy charakteru, jakie przypisywali ojcom, te dzieci wskazywały na swoich ojców ziemskich, i kiedy patrzyłem, jak to się przenosi na Boga Ojca, to parę takich cech mną mocno wstrząsnęło. Zdałem sobie sprawę, w jakich miejscach jeszcze muszę wiele wnieść, zmienić w sobie, poprawić. Jeśli Duch Święty Ci coś dzisiaj objawił, jeśli Duch Święty czymś Cię dotknął, coś Ci pokazał, to nie jest czas na to, by żyć w poczuciu potępienia, ale to jest czas na zmianę. To jest czas na zmianę. Jeśli myślisz sobie, no dobra, ale ja taki jestem, ja tak mnie wychowali, ja nie umiem inaczej. Jeśli w ogóle w Twoim języku jest coś takiego, ale ja taki jestem i masz poczucie, że to się już nie ma szansy, żeby to się zmieniło, to chyba nie rozumiesz. Chyba nie do końca rozumiesz, czym jest uświęcenie. Czym jest chrześcijaństwo? W liście do Efezjan czytamy takie zdanie, takie słowa. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia, bo mówi przez nieświadomość. Oczywiście ten fragment Paweł mówi w kontekście jakby pogańskich zwyczajów, tam mówił o rozwiązłości i tego typu rzeczach, ale mi nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o sposób, w jaki Paweł pokazuje, co my jako chrześcijanie musimy robić, jaka jest odpowiedzialność na nas ciąży. Zobaczcie, on pisze, nie postępujcie jak poganie w tym, jak myśleliście do tej pory. Przez swoją nieświadomość. Paweł pisze, że wielu z nas, kochani, w nieświadomości popełniamy błędy. Wielu z nas tak naprawdę czyni to nieświadomie, ponieważ modelujemy swoich rodziców. Przenosimy to z pokolenia w pokolenie. Biblia, niektórzy mówią, nazywają to grzechem pokoleniowym, przekleństwem pokoleniowym. Wiecie, to jest konsekwencja grzechu. Coś widzimy u swoich rodziców, a później to przenosimy i przenosimy i przenosimy poprzez zwykłą nieświadomość. Tu nie jest czas na potępienie, ale na to, by zobaczyć i mówić, wow, ja rzeczywiście robię to i tamto, przecież muszę to zmienić, bo przecież moje dziecko później będzie miało straszne trudności. Ale patrzcie, co pisze Paweł dalej. Mówi, żyliście w nieświadomości. Już nie róbcie tak. Co oznacza, że jeśli dostajesz, masz taki wgląd, Bóg dzisiaj, być może Duch Święty dał Ci wgląd w samego siebie. Paweł pisze dalej, jeśli tylko słyszeliście, ale nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostaliście, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. Zobaczcie, tam jest słowo użyte, zerwijcie z siebie starego człowieka. Jeśli dostrzegłeś, w czym gdzieś nawalasz, to jest czas, by podjąć wysiłek i przerwać to. I powiedzieć, muszę to zmienić. Słowo zerwać, zerwać pokazuje na naszą odpowiedzialność, nie Pana Boga. Oczywiście Pan Bóg, ja wiecie, spotykałem chrześcijan i spotykam chrześcijan, którzy mówią, Pan Bóg jest w stanie to przykryć, nasze błędy. Oczywiście tak, jest w stanie przykryć, ale to nie zwalnia Ciebie i mnie z odpowiedzialności, by coś zrobić, by nasze dzieci nie tylko weszły zdrowe emocjonalnie i stabilne, ale by zbudowały właściwą więź z Ojcem. Bóg jest dobry, kochani. Bóg jest naprawdę dobry. Chcę się teraz modlić o tych z was, którzy czujecie, że brak wam takiego doświadczenia Ojca. Jeśli jesteś w takim miejscu i czujesz się jak ten starszy syn, który nie doświadczył tego przytulenia, to chcę się modlić, by Bóg w suwerenny sposób przyszedł do twojego życia i by objawił ci swoje serce, które zmieni wszystko. Absolutnie wszystko. Schylmy swoje głowy, kochani. Kochany Ojcze, dziękujemy ci, że jesteś. Że jesteś w naszym życiu. Że nas kochasz. Że okazałeś nam miłość w osobie Jezusa Chrystusa. Dziękujemy ci, że ty każdemu z nas przekazałeś swoją majętność. Dałeś nam swojego Syna. Panie, modlę się za tymi, którzy czują się jak ten starszy syn, którzy być może dalej nie rozumieją, nie widzą, nie znają ciebie, nie doświadczyli właśnie twojej bliskości, twojego przytulenia. Może z jednej strony cię rozumowo znają, ale nie czują ciebie w sercu. Modlę się, Panie, byś w swojej mocy, w swojej miłości przyszedł do tych z nas i po prostu nas przytulił. I po prostu nas przytulił. Tak bardzo potrzebujemy twojego przytulenia, twojego dotyku, poznania twojego serca, twojego obrazu. Ty w swoim słowie powiedziałeś, że Królestwo Boże to nie tylko objawia się nie tylko w słowie, ale również i w mocy. Prosimy Cię o tą moc Twojego Ducha, byś przyszedł i nas po prostu przytulił. Tak wielu z nas tego potrzebuje. Modlę się też o tych z nas, którzy dziś widzimy, dostrzegamy swoje ułomności jako rodzice. Daj nam taki wgląd, byśmy zrozumieli, jak wielką odpowiedzialność niesiemy. I daj nam, okaż nam łaskę, byśmy potrafili sprostać wymaganiom. By nasze dzieci po prostu wkraczając w dorosłe życie poznały Ciebie i znały Ciebie osobiście. Jesteś dobrym Ojcem. Najlepszy. Najlepszy. Tobie jedynemu Bogu, Królowi Królów, Panu Panów, cześć, chwała i uwielbienie. Wywyższamy Cię, Panie. Amen.